Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszam. O tym, jaki będzie dalszy los przyjętej przez Sejm i Senat ustawy o Sądzie Najwyższym, zdecyduje teraz prezydent Andrzej Duda. Uchwalenie przepisów reformujących wymiar sprawiedliwości od początku próbowali storpedować politycy totalnej opozycji. Przed gmachem parlamentu odbywała się też manifestacja. W ocenie opozycji zmiany są niezgodne z konstytucją. Dokument trafił już na biurko prezydenta. Kancelaria podała, że w ustawie o Sądzie Najwyższym znalazł się podwójny zapis wyboru pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a to według prezydenta jest naruszeniem zasad prawidłowej legislacji. Chodzi o pewną sprzeczność między artykułem 12 i 18 ustawy. Jeden mówi, że Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego przedstawia prezydentowi Rzeczpospolitej 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, a drugi mówi z kolei, że do kompetencji zgromadzenia należy dokonywanie wyboru 3 kandydatów na stanowisko pierwszego prezesa oraz przedstawienie ich prezydentowi. Jest to pewna nieścisłość legislacyjna, ale nie powinna być podstawą do kwestionowania całej ustawy, ocenił wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik. Polityk wyjaśnia różnicę tych zapisów.
Jeden jest tak naprawdę norma o charakterze kompetencyjnym, a drugi to jest norma o charakterze proceduralnym. Co to oznacza? Czyli jeżeli jest kwestia normy o charakterze kompetencyjnym, określa, co można konkretnemu organowi, w tym przypadku zgromadzeniu ogólnemu, czyli jakie ma zadania, jakie ma uprawnienia. A natomiast drugi określa całą procedurę, czyli jak dochodzimy do momentu, w którym przedstawieni są kandydaci panu prezydentowi. Oczywiście ta norma o charakterze proceduralnym, ona jest dużo ważniejsza i obowiązywać powinna zasada, że przedstawia się 5 kandydatów, czyli zgromadzenie ogólne przedstawia 5 kandydatów i w randze przepisów ten przepis jest ważniejszy. Oczywiście jest to nieścisłość o charakterze legislacyjnym, natomiast nie jest to tyle poważna, żeby mogła być w moim przekonaniu podstawą do tego, żeby kwestionować tę ustawę.
Drobna pomyłka w ustawie o Sądzie Najwyższym wymaga szybkiej nowelizacji. Senat może ją przedstawić na lipcowym posiedzeniu, napisał z kolei na Twitterze marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Jeszcze podczas debaty w Senacie minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro podkreślił, że zmiany poprawią kondycję polskiego sądownictwa. Przypomniał, że te rozwiązania reformujące wymiar sprawiedliwości znalazły się w programie wyborczym PiSu.
Ta część polskich elit, która przywykła do tego, że kampania wyborcza to jest takie instrumentalne traktowanie Polaków i obywateli, którym się jedno mówi, a drugie się robi. Otóż my chcemy walczyć o inną jakość ułomnej polskiej demokracji. My chcemy walczyć o taką jakość polskiej demokracji, gdzie robi się to, co się mówi, gdzie za słowami idą czyny, gdzie czyny nie rozchodzą się ze słowami. I tego wyrazem jest nie tylko program 500+, nie tylko nasze działania na rzecz polskiej rodziny, nie tylko obniżanie wieku emerytalnego, ale również działania związane ze sferą wymiaru sprawiedliwości.
Zgodnie z ustawą utworzono mają być między innymi 3 nowe izby Sądu Najwyższego, w tym Izba Dyscyplinarna. Zmienić ma się tryb powoływania sędziów Sądu Najwyższego, a wszyscy obecni sędziowie Sądu Najwyższego mogą zostać przeniesieni w stan spoczynku. Opozycja apeluje o weto prezydenta. Na jego decyzję czekają już 2 inne ustawy dotyczące sądownictwa, o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz nowela prawa o ustroju sądów powszechnych. A tymczasem o solidarności z polskimi władzami zapewnił premier Węgier Viktor Orbán. Inkwizycyjna kampania prowadzona przeciw Polsce przez Unię Europejską nie powiedzie się, bo Węgry wykorzystają każdą przewidzianą prawem możliwość w Unii Europejskiej, by okazać solidarność z Polską, oznajmił premier Orbán. Polska domaga się wyjaśnień od amerykańskiego Departamentu Stanu w związku z wypowiedzią rzecznik Heather Nauert na temat przeprowadzanej przez Polskę reformy wymiaru sprawiedliwości. Rzecznik amerykańskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych oceniła, że działania polskiego rządu wydają się ograniczać władzę sądowniczą i potencjalnie mogą osłabić system prawny. Słowa te padły po pytaniu, jakie zadał jej dziennikarz TVN-u. Polskie MSZ zwraca uwagę, że wszelkie oświadczenia dotyczące tej kwestii są przedwczesne, ponieważ proces legislacyjny nadal trwa. Jednocześnie zapewnia, że polskie reformy wymiaru sprawiedliwości pozostają w duchu systemów sądowniczych innych państw europejskich. Wiceminister spraw zagranicznych Jan Dziedziczak oczekuje na oficjalne stanowisko amerykańskiego Departamentu Stanu. Negatywnie ocenia także pracę dziennikarza.
Polski dziennikarz polskiej stacji próbuje zaskoczyć i wyciągnąć negatywną wobec kraju informację rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych innego kraju. A taką mieliśmy sytuację. Dziennikarz TVN-u wywołał sztucznie tą sytuację. Konferencja była na zupełnie inny temat i młoda pani rzecznik Departamentu Stanu została zaskoczona tą informacją. Czekamy na oficjalną wypowiedź amerykańskiego Departamentu Stanu.
Politycy totalnej opozycji, ale też lewackie media wszelkimi sposobami próbują uderzać w polski rząd za granicą. Opozycja zwraca się m.in. do instytucji unijnych. Natomiast przedstawiciele mediów, które ostro krytykują władze w Warszawie, próbowali także nagłośnić temat w Stanach Zjednoczonych. Premier Beata Szydło w sobotę wzięła udział w obchodach 95-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej we wsi Jawiszowice w województwie małopolskim. W wystąpieniu podczas uroczystości premier podkreślała m.in., że Polaków dzielą poglądy, ale łączy jedna ojczyzna i przynależność do jednej wspólnoty. Odniosła się w ten sposób do wydarzeń, które w ostatnim czasie mają miejsce wokół reformy sądownictwa.
Razem można zrobić bardzo wiele. Różnimy się w wielu sprawach, różnimy się w wielu poglądach. Mamy różne zdanie na różne kwestie, bo taki jest świat, bo taka jest rzeczywistość, bo tak w demokratycznych krajach, w demokratycznym państwie się dzieje, że każdy z nas ma prawo dokonywania wyboru, każdy z nas ma prawo wyrażania własnej opinii, ale wszyscy razem budujemy jedną wspólnotę, jedną mamy ojczyznę i naszym obowiązkiem wszystkich jest budować ją tak i w tym kierunku iść, aby wszyscy Polacy czuli się w Polsce jak u siebie w domu. By nikt nie miał poczucia tego, że jest niewysłuchany czy jest pomijany.
Podczas uroczystości szefowa rządu wręczyła m.in. odznaczenia strażakom zasłużonym dla jednostki. Weszła w życie ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami i agentami. Jej celem jest zwiększenie transparentności ofert i wzmocnienie pozycji konsumentów, którzy w sporach z bankami są często słabszą stroną. Ustawa wprowadza wiele zmian. Od teraz kredyt hipoteczny może zostać udzielony wyłącznie przez bank lub SKOK. Kredytobiorca będzie mógł zaciągnąć zobowiązanie tylko w tej walucie, w której zarabia lub posiada w niej większość środków finansowych. Dodatkowo każda osoba chcąca pozyskać kredyt otrzyma formularz informacyjny przedstawiający całkowitą kwotę kredytu, zasad spłaty oraz stopę oprocentowania. UOKiK zwraca uwagę, że jednym z czynników, które powodują wzrost naszych rat kredytu, są właśnie stopy procentowe. Prezes urzędu Marek Niechciał zauważa, że obecnie są one na dość niskim poziomie.
Obecnie główna stopa referencyjna NBP wynosi 1,5%. 5 lat temu, w 2012 roku, była ponad 3 razy wyższa. Co to oznacza? Przykładowo, rata kredytu w wysokości 300 tysięcy złotych zaciągniętego na 30 lat wynosi około 1400 zł, ale gdyby stopy procentowe wzrosły do poziomu sprzed 5 lat, wysokość raty może wzrosnąć do blisko 2000 zł, czyli o ponad 600 zł więcej. Z naszych analiz wynika, że większość kredytów jest oparta na zmiennej stopie procentowej, co oznacza, że miesięczne raty mogą wzrastać.
Ustawa o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami została przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów. Wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie konsumenckich umów o kredyt związanych z nieruchomościami mieszkalnymi. Ponadto ustawa wprowadza do ustawy o kredycie konsumenckim istotne zmiany dotyczące reklamy kredytu konsumenckiego. Zapisy ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomościami mogą prowadzić do destabilizacji lasów państwowych i zagrażać bezpieczeństwu ekologicznemu naszego kraju, ocenia Jacek Cichocki z Solidarności Leśników. W myśl procedowanych przepisów w Krajowym Zasobie Nieruchomości znajdzie się 600 tysięcy hektarów gruntów leśnych przejętych od lasów państwowych. Tereny te miałyby być wykorzystane do realizacji programu Mieszkanie Plus. Proponowane regulacje budzą niepokój leśników. Według nich są one nieprecyzyjne i mogą prowadzić do wykupienia gruntów zalesionych przez deweloperów oraz przemysł budowlany. To z kolei, jak wskazywał w telewizji Trwam Jacek Cichocki, może destabilizować lasy państwowe i stanowić zagrożenie dla mieszkańców miast, dla których lasy leżące wokół ich granic stanowią tak zwane zielone płuca.
Lasy państwowe jak najbardziej chcą się tutaj do tego programu też dołączyć i przyczynić do jego powstania i rozwoju, ale w ustawie przewidziano swobodny obrót gruntami. Nie wskazano wyraźnie, że to tylko będzie kierunek pod inwestycje liniowe, ale również pod dowolny obrót. Pytanie tutaj jest z naszej strony, czemu to ma służyć? W naszej ocenie może otworzyć niebezpieczeństwo destabilizacji w ogóle lasów państwowych. Jeśli otworzymy dzisiaj możliwość pozyskania do Krajowego Zasobu Nieruchomości gruntów terenów przemiejskich i również terenów poza miastami, które są przewidziane w planie zagospodarowania przestrzennego pod urbanizację, a takie założenia są w planie, to może za chwilę pojawić się też jakaś nowelizacja ustawy, która przewidzi możliwość wchłonięcia gruntów jakichkolwiek w kraju.
Lasy Państwowe w swoim zarządzie mają łącznie ponad 7,5 miliona hektarów lasów. Ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości Sejm uchwalił w czwartek. Teraz trafi ona do Senatu. Prawie ćwierć miliona złotych udało się zebrać podczas akcji Solidarni z Aleppo. Odbywało się ona podczas 41. sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie z inicjatywy Ministerstwa Kultury. Pieniądze trafiły do Caritas Polska i zostaną przeznaczone na edukację około 600 dzieci z Aleppo. Będą to wyprawki szkolne, w tym przybory, podręczniki, a także dojazdy do szkoły i posiłki. Monika Burczaniuk z działu komunikacji Caritas Polska zwraca uwagę, że to nie jedyna inicjatywa pomocowa dla mieszkańców Aleppo. Wciąż można się włączyć we wsparcie dla osób mieszkających w tym kraju, zaznaczyła.
Prowadzimy wciąż zbiórkę SMS-ową na ten cel konkretnie. Można wysłać SMS o treści Syria na numer 72052. Koszt takiego SMS-a to jest 2,46 VAT. I do końca lipca te pieniądze będą przeznaczane właśnie na te stypendia edukacyjne. Natomiast cały czas od października 2016 roku prowadzimy program Rodzina Rodzinie. Program wsparcia rodzin syryjskich, głównie w Aleppo, ale nie tylko.
Sytuacja w Aleppo jest nadal bardzo trudna. Brakuje żywności, leków, dostępu do bieżącej wody. Wschodnia część miasta jest w ponad 80% zniszczona. Cały czas trwają ostrzały Aleppo zachodniego. Sąd Unii Europejskiej oddalił wniosek Polski i PGNiG w sprawie gazociągu Opal. Dotyczył on zawieszenia decyzji Komisji Europejskiej w sprawie przeprowadzenia aukcji na 50% zdolności przesyłowych tego gazociągu. Pojawiły się obawy, że w wyniku aukcji część niewykorzystywanych przepustowości nabyłby Gazprom, zwiększając tym samym przesył gazu przez Nord Stream. W związku z tym Polska i PGNiG wniosły skargę do Sądu Unii Europejskiej w celu stwierdzenia nieważności decyzji Komisji Europejskiej. Jak zauważa przewodniczący Sejmowej Komisji Energii poseł Marek Suski, decyzja o oddaleniu wniosku może mieć podłoże polityczne.
Wydaje mi się, że jest to decyzja polityczna, nie merytoryczna. Będziemy się zapoznawać z tym, w jaki sposób uzasadniono taką decyzję, no ale jak widać w Unii Europejskiej Polskę się próbuje podporządkować, żeby robiła tak, jak chce Unia i to chyba jest jeszcze jeden z elementów nacisku na nasz kraj. To jest oczywista ekspansja i to nie pierwszy ruch. Gazprom nabywa magazyny, Gazprom buduje drugą rurę pod dnie Bałtyku. Gazpromowi się zdarzają takie wpadki, że akurat kiedy przypływa do nas statek z amerykańskim gazem, nagle w rurociągu pojawia się woda.
Gazociąg Opal to biegnące przez Niemcy przedłużenie Nord Stream, którym rosyjski gaz jest przesyłany do Europy z pominięciem Polski i Ukrainy. Kraje bałtyckie wyrażają zaniepokojenie rozpoczętymi w piątek wspólnymi ćwiczeniami okrętów wojennych Rosji i Chin na Bałtyku. Dla Moskwy manewry mają większe znaczenie polityczne. Pekin uczestniczy w nich z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa floty handlowej. Fińskie media podkreślają, że w regionie panuje silne napięcie między Rosją a Zachodem. Dodatkowo wzmagają je też chińskie okręty. W tym roku po raz pierwszy manewry odbędą się na Morzu Bałtyckim. Profesor Romuald Szeremietiew, były wiceszef MON-u, powiedział, że obecność Chińczyków w tym rejonie powinna być uwzględniona w konstruowaniu polskiej polityki bezpieczeństwa.
Obecność chińskich okrętów wojennych na Bałtyku. To jest sytuacja, która wskazuje, że Chiny zaczynają interesować się bardzo Europą Środkową, bo przypomnijmy kwestię Jadrowego Szlaku i tych wszystkich zamiarów, które co pewien czas ujawniają w związku z wizytami polityków chińskich w naszym kraju i polityków polskich na terenie Chin. I to jest pytanie, co oznacza obecność chińskich okrętów, bo rosyjskie to oczywiste. Czy to oznacza, że dlatego w tej chwili, kiedy są Stany Zjednoczone i Rosja w tym rejonie grają, powiedziałbym, swoje interesy, czy dołącza trzeci jakby uczestnik, a więc Chiny. To jest moim zdaniem bardzo ważna kwestia. No i pytanie, jak rozegrać ewentualnie tę obecność chińską.
Chińskie i rosyjskie okręty, które biorą udział w ćwiczeniach, pojawiły się na Bałtyku w piątek. Właściwe manewry obejmujące akwen Bałtyku odbędą się w przyszłym tygodniu. Rosyjsko-chińskie ćwiczenia morskie odbywają się od 2012 roku. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.